Na zegarze 10 minut po godzinie 22. Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Program realizuje Ryszard Wojtowicz, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o koszykówce. Nie będzie to wprawdzie koszykówka plenerowa 3x3, bo do tej pory roku pewnie bardziej by pasowała, ale będzie to poznańska ekstraklasowa halowa koszykówka przez wielkie K. Gośćmi w studiu przedstawiciele sekcji Enea AZS-u Poznań, prezes tejże sekcji Paweł Leszek-Klepka. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
Dyrektor sportowy Łukasz Zarzycki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak szybko się spotykamy, dlatego że troszeczkę mi nawet zaimponowało to, co udało wam się już w tym momencie osiągnąć, bo pamiętam, gdy spotykaliśmy się rok temu, to dopiero zapadła decyzja, że wasz zespół będzie grał w ekstraklasie i dopiero zaczęło się lepienie składu, budżetu i tak dalej, i tak dalej. I generalnie większość halowych zespołów, także patrzę na inne wielkopolskie zespoły koszykarskie, czy to w ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, to chyba za bardzo jeszcze nie myślą o tym sezonie, a jak myślą, to są niestety daleko w polu z problemami licencyjnymi, budżetowymi i kadrowymi, a u was solidna lista zawodniczek. Czy budżet skompletowany, to zaraz dopytam. już słyszę, że jest weselej. Natomiast z licencyjnych chyba też problemów nie ma. Tak gdyby, nie mówię oczywiście o okresie przygotowawczym, panie prezesie, ale jakby trzeba jutro grać, to już można by prawie że zagrać ligowy mecz.
Tak, i myślę, że z całkiem fajnymi właśnie zawodniczkami, jak pan redaktor zauważył. Oczywiście ten rok jest zdecydowanie bardziej luksusowy w przygotowaniach niż poprzedni, ale tak zakładaliśmy razem z panem prezesem Zarzyckim, że pierwszy rok...
Już mianował na prezesa?
Pan? Jest wiceprezesem do spraw sportowych.
Tak, po raz pierwszy, panie prezesie, dobry wieczór.
Właściwie Łukasz Zarzycki zasługuje sobie na tytuł prezesa głównego, no ale myślę, że już niedługo przejmie tą pałeczkę ode mnie, tą buławę może, bo naprawdę sobie na to zasłużył. Ale wracając do naszej koszykówki, no zeszły rok chcieliśmy się bardzo pokazać. Było nam bardzo, bardzo trudno, a jeszcze na dodatek właśnie dobieranie jakby niektórych zawodniczek w trakcie sezonu, niektóre zawodziły, niektóre dochodziły i to też było różnie, powodowały różnego typu zachwiana. Pamiętamy te pierwsze mecze, bo to można tak slangowo powiedzieć, lanie dostawaliśmy nieraz solidne. Uh-huh. No ale w końcu dopracowaliśmy się tego sukcesu, że utrzymaliśmy się w ekstraklasie. No zostało to, myślę, że i w większości sponsorów bardzo uszanowane i dlatego mogliśmy sobie pozwolić na pewien luksus pracy, czyli wiedząc o tym, że jesteśmy dobrze odbierani u głównego sponsora, czyli w mieście, i zakładamy, że środki będą podobne, czy u drugiego sponsora, Enea, tych najważniejszych dwóch, mogliśmy pozwolić sobie na pewne ryzyko podejmowania decyzji.
Panie prezesie Łukaszu, okrzepliście w tym pierwszym po dłuższej przerwie sezonie w Ekstraklasie, bo nie jest obca Ekstraklasa, także wy pracowaliście, mimo że AZS ma oczywiście wielką historię z medalami Mistrzostw Polski włącznie, z tytułem mistrzowskim w latach 70.
40 lat w czerwcu minęło.
Od tego sukcesu, faktycznie. 78 rok to było.
Najwyższy czas, żeby to powtórzyć.
Tak jest. W 2004 ostatni medal srebrny jeszcze pod szyldem starego browaru, ale też wypracowaliście w 2010-2011 roku w Ekstraklasie i nagle w tym 2017 do Ekstraklasy wróciliście. Trzeba było troszeczkę na nowo niejako to skonsumować. Niby ta sama dyscyplina, ta sama liga, ale trochę inna już.
Znaczy myślę, że te 5 lat nieobecności w Ekstraklasie dużo zmieniło się tak naprawdę, bo powiedzmy sobie szczerze, z roku na rok ta Ekstraklasa no, ma wyższe wymagania, myślę, że to właśnie wymagania licencyjne, co też pan redaktor tutaj mówił, więc na pewno my tej Ekstraklasy też uczyliśmy się na nowo, ponieważ no 5 sezonów nas tam nie było i naprawdę dosyć dużo się zmieniło, zostało to bardziej uprofesjonalizowane i tutaj na pewno to była też dla nas lekcja, no, którą w tej chwili na pewno jesteśmy w stanie odrobić i dlatego ten sezon już wygląda zupełnie inaczej. Weźmy też pod uwagę, że my tak naprawdę dopiero na koniec czerwca w zeszłym sezonie wiedzieliśmy, że zagramy w ogóle w Ekstraklasie, więc też rynek zawodników, zawodniczek, czy też ewentualnie później budowanie zaplecza finansowego, no nie mieliśmy na to dużo czasu, dlatego było tyle uzupełnień w trakcie sezonu, ponieważ udało nam się pozyskiwać kolejnych sponsorów, partnerów, zwiększać budżet i w tym momencie no też mogliśmy ściągać nowe zawodniczki. W tym sezonie no na pewno zupełnie inaczej do tematu podeszliśmy, chcieliśmy szybciutko zbudować zespół. Razem z trenerem Markiem Lebiedzińskim naprawdę przeglądaliśmy bardzo dużą liczbę zawodniczek zagranicznych, bo zależało nam na tym, żeby te zawodniczki na pewno były lepsze niż te niż w zeszłym sezonie. I tutaj, tak jak wiemy, no zostawiliśmy Jasmine Davis, naszą liderkę zawodniczej zagranicznej, natomiast trzy pozostałe zmieniliśmy na nowe i mamy nadzieję, że o wiele więcej nam wniosą do zespołu.
Omówimy sobie właśnie ten skład, jak on wygląda. Wracając do poprzedniego sezonu, co mnie bardzo zbudowało też pod koniec, przychodząc z sezonu na te mecze, że cały czas kibice przychodzili i potrafili nawet, no niedużą w sumie salę Politechniki na Rocha wypełnić, bo po tych pierwszych meczach, gdzie potrafiliście przegrać nawet 40 czy 50 punktami, bo zdarzały się takie mecze, nie co tydzień, ale się zdarzały, to jednak nawet do końca ci kibice przychodzili do tych derbów z Ostrowią, tak w ostatnim chyba meczu, który był rozegrany w Poznaniu, i na tą frekwencję chyba narzekać nie powinniście.
Dla nas to też było bardzo pozytywne zaskoczenie, tym bardziej, że wprowadziliśmy pierwszy raz po 5 latach bilety. Także wcześniej na nasze mecze można było
przyjść za darmo.
Tak. Ale stwierdziliśmy, że poszukujemy środków i to też taki, potrzebne nam to było. I widzieliśmy, jak wiele osób, które przychodziło pierwszy raz na mecz koszykówki, potem już zostawało. Zaczęło się to podobać, bo nasze dziewczyny obojętnie jak grały, to grały z ambicją. To nie można im zarzucić, można mi zarzucić tylko to, że nieraz brakowało im umiejętności i troszeczkę szczęścia na początku.
Dobry wieczór, 61 8 654 654, nie zdążyłem powiedzieć, jaki jest numer do studia, jeżeli ktoś chce zadzwonić, a telefon już zadzwonił. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Amszczak, nie, rocznie na Kołobrzeg tym razem.
A to z wakacji, tak? Tak. Wypoczynku życzymy udanego.
Słucham Radia Poznań jako stały słuchacz przez internet i bardzo się cieszę z tej audycji koszykarskiej, bo jestem kibicem, który pamięta czas koszykarskiego Dream Teamu Lecha Poznań w męskiej koszykówce, ale także pamiętam Ekstraklasę, czy ówczesną pierwszą ligę, gdzie grały trzy zespoły żeńskiej koszykówki z Poznania: Olimpia, AZS i Lech. No i słuchając dzisiejszej audycji, oczywiście z sympatią odnoszę się do działań włodarzy AZS-u, że jest ta koszykówka na najwyższym poziomie, ale no ja uważam tak, że dopóki nie będzie hali z prawdziwego zdarzenia w Poznaniu, no to niestety nie możemy oczekiwać na takie wyniki i sukcesy, jakie mam nadzieję oczekują wielkopolscy i poznańscy kibice. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i pytanie, co w kwestii właśnie hali?
Z tą myślą o hali nas pan zostawia, tak? Spróbujemy ugryźć ten orzech. Powiem tak, dziękujemy za telefon oczywiście z Kołobrzegu
tak,
tym
bardzo
razem.
Dobry telefon.
Tak, ale pamiętam rok temu, gdy się spotkaliśmy mniej więcej o tej porze, to uknuliśmy taką teorię, zresztą nie jakąś odkrywczą, jakich hal potrzebuje Poznań. Z jednej strony oczywiście jesteśmy w tym momencie, niestety musimy to powiedzieć, za ściankiem, jeśli chodzi o duże komercyjne imprezy, czy to sportowe, czy muzyczne, bo nie ma hali kilkunastotysięcznej, ale powiedzmy też sobie szczerze, taka hala nie jest potrzebna dla takich klubów jak wy, Biofarm Basket, nie wiem, siatkarki Energetyka. I idealnym rozwiązaniem byłaby oczywiście wielka 15-tysięczna hala do wielkich widowisk sportowych i pewnie gdy zagracie za parę lat w Lidze Mistrzeń, to może Eurolidze, to by się pewnie i wam przydała. Tak. Natomiast na potrzeby ligowe potrzebna jest hala w Poznaniu 3-4-tysięczna, gdzie część trybun tylko można włączyć, jak 1000 ludzi przyjdzie na mecz. No i to byłoby idealne rozwiązanie.
No taka hala była projektowana na płaskie na obiektach AZS-u. Mieliśmy już nawet przygotowaną dokumentację, mieliśmy nawet obiecane pieniądze z budżetu, ale nie będę wracał do tej historii, bo to jeszcze dotyczyło poprzedniej kadencji samorządowej. Wiem, że obecnie zarząd miasta i pan prezydent też zaczyna myśleć i przygotowywać się do budowy tego typu hali. Oprócz tej wielkiej, o której Poznań tak samo bardzo potrzebuje. Nie wiem, czy słuchacz był na naszej sali na Piotrowie, ale na warunki, jakie są obecne, ona jest bardzo dobrą halą. Jest jedną z najlepszych hal w Ekstraklasie.
Sala Politechniki, w której gracie.
Tak. Wiadomo, że są pewne braki. Nie jest to taka właśnie fajna, typowa, o której nam się marzy, ale już tam możemy się realizować. Mamy zaplecze, czujemy się u siebie. Tu wielkie podziękowanie dla pana dyrektora Wojciecha Weissa i pana rektora Tomasza Łydykowskiego, dzięki którym możemy korzystać z tej hali.
Bo tam też jest mowa o takim zapleczu jak szatnia, jakaś salka konferencyjna, gdzie można chociażby nawet usiąść, odprawę zrobić zawodniczkami.
Tak, mamy nawet salkę dla VIP-ów, także że właściwie mamy wszystko to, co potrzebujemy.
To, ale widownia nie jest jakaś liczna. No tam jest ile tak, chyba około kilkuset miejsc, tysiąca miejsc chyba nie ma, tam gdy obie trybuny są rozwinięte.
Znaczy sala jest opuszczona właśnie do tysiąca osób, nie? Czyli możemy 999 kibiców puścić.
Na pograniczy tej imprezy masowej, tak?
Znaczy nie, impreza masowa w hali jest od 300 osób.
A mała od 300,
Na stadionie jest od 1000, natomiast na hali jest 300 osób i ta sala jak tutaj spełnia nasze wymogi i na potrzeby, tak? To, co pan redaktor stwierdził, no fajnie wygląda, jak ta sala jest w miarę zapełniona, no przy hali kilkudziesięciotysięcznej, tak jak chociażby Gdynia bardzo często gra przez zespół, który walczy co roku o medale, no to tam słabo to wygląda, jak na hali 5-6 tysięcznej, no przychodzi po paręset osób. Ten sam problem mieliśmy, jak wcześniej graliśmy w arenie, też to tutaj było dla nas ciężki orzech do zgryzienia, że mimo, że nawet frekwencja czasem była dosyć pozytywna, ponad 1000 osób, to jak ci ludzie się rozsiedli w tej wielkiej hali, no to
ginęli.
Nie wyglądało dokładnie fajnie.
Ale jeżeli będziecie odnosili sukcesy i daj Boże, walczyli prędzej czy później o Mistrzostwo Polski, czy o największe sukcesy, to więcej ludzi będzie chciało przyjść na wasze mecze niż te 1000.
Panie redaktorze, mieliśmy już mecz.
Zabrakło biletów?
Nie, bilety mieliśmy, ale jedna pani przyszła i oddała nam bilety, powiedziała, że nie było dla niej czwórki dzieci, czy trójki dzieci obok siedzących tyle miejsca. By wymarzyła. Czyli już pierwsze kłopoty
się pojawiają.
Z frekwencją się pojawiają. Pozor, mieliśmy takie zdarzenie pod koniec sezonu.
Wracając do tych rozgrywek ligowych i do tego waszego sezonu pierwszego po tej przerwie, to chyba wydaje się, że ta polska liga koszykarek Ekstraklasa nie jest tak słaba, jakby wielu sądziło, jak na przykład są wyniki reprezentacji Polski. Na najwyższym poziomie ten poziom jest przyzwoity. Trochę to była liga dwóch prędkości. Była ta pierwsza ósemka, te kilka zespołów, co wiadomo było, że raczej zagrają play-offy, i te zespoły, które między sobą miały walczyć o utrzymanie. Więc te zespoły walczące o Mistrzostwo Polski poziom prezentują solidny, ale też trzeba przyznać, że nie jest to siła polskich zawodniczek. Gdyby ktoś miał tylko Polki, nawet najlepsze, to nie wiem, czy by walczył o medale Mistrzostw Polski.
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, ta pierwsza ósemka zeszłego sezonu jest bardzo silna, przede wszystkim finansowo. Tutaj naprawdę jest ciężko w tej chwili tym zespołom z niższej części tabeli dokoptować do nich.
Czyli to jest Wisła, Polkowice,
Ślęza, Wrocław, no tak, Bydgoszcz, dokładnie, Lublin,
Toruń.
To są zespoły, które mają bardzo mocny budżet, około 2 milionów i więcej. No, dla porównania, my w zeszłym sezonie mieliśmy 1 000 000 zł, czyli mieliśmy tak naprawdę budżet o połowę niższy od, załóżmy, 8. czy tam 7. drużyny. A każde kolejne mają jeszcze te budżety wyższe, więc nie oszukujmy się. Tutaj w koszykówce, w profesjonalnym sporcie, też w dużej mierze pieniądze odgrywają znaczącą rolę. I tak to wygląda. Przykre jest to, że tak naprawdę polskie zawodniczki w tej lidze odgrywają coraz mniej. Jeszcze właśnie za czasów, jak my graliśmy te 5-6 sezonów temu, to sile mimo wszystko stanowiły polskie zawodniczki. My mieliśmy jedną, w porywach dwie zawodniczki zagraniczne, teraz musimy się posiłkować już przynajmniej 4, ponieważ nie bylibyśmy w stanie nawiązać walki z tymi zespołami z górnej części tabeli, co zresztą bardzo dobrze pokazał nam początek zeszłego sezonu, gdzie Jasmine Davis złapała kontuzję, gdzie jeszcze nie mieliśmy Kateryny Rymarenko i tak naprawdę te mecze nie wyglądały dobrze, tak? Czy nasze młode zawodniczki, mimo że utalentowane, zdobywczynie wielokrotnie medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach młodzieżowych, nie dały rady ustać tych meczów z zespołami z czołówki. I tutaj to jest najbardziej przykre, że tak naprawdę sile naszej ligi tak naprawdę stanowią zawodniczki zagraniczne i tutaj trzeba dużo zrobić w tym kierunku, żeby jednak to polskie zawodniczki były bardziej znaczące, ale to już kwestia przepisów i regulacji.
A jest rozwiązaniem ograniczenie ilości zawodników zagranicznych w zespole?
Wydaje się, że tak. Jeśli to by dotyczyło wszystkich, to z automatu może by ta liga była przez moment słabsza. Ale
teraz nie ma ograniczeń?
Znaczy ograniczenie jest takie, że jedna Polka musi grać na boisku, ale to jest
praktycznie
dokładnie, więc w tej chwili dokładnie tak. Uważam, że przynajmniej powinniśmy iść w tym kierunku, żeby pozwolić przykład na 2-3 zagraniczne ogólnie mieć w składzie 12 zespołowej drużynie, wtedy byłoby też to zupełnie inaczej wyglądało, bo te Polki mogłyby grać. Natomiast w tej chwili no jest to tak robione bardzo dużo, w tej chwili naturalizuje się też zagranicznych graczy i tak naprawdę no są kluby, gdzie gra 5 zawodniczek zagranicznych, a Polki tak naprawdę są tylko tłem dla nich i to jest najbardziej przykre.
Zespoły ligowe wymuszają jakby taki układ. Przypomnę, że te 5 lat temu, kiedy graliśmy, czy 6 w Ekstraklasie, wtedy na parkiecie były 2 zagraniczne zawodniczki. Dzisiaj są 4.
No ale też polska drużyna czołowa, gdyby nie miała takich zawodniczek w Eurolidze czy w pucharach, no, nie miałaby czego szukać. No i to tak niestety.
I to jest tak dokładnie. No,
takie kółko zamknięte.
No ale gdzie ta młodzież ma grać? Gdzie się ma uczyć? Jak potem reprezentacja chodzi? W20 zdobywamy 12 miejsce i się cieszymy, że w dywizji A się utrzymujemy.
Bo w tej chwili tak reprezentacja tak. Polski utrzymała się tak w 12 do lat 20 koszykarek.
Tak, i to jest wielki sukces.
Sukces, że w Europie się tak utrzymały. Tak. Z Poznaniankami zresztą. Karolina Stefańczyk, tak? Była w tej drużynie. Kto jeszcze?
I Julia Niemojewska.
I jeszcze jedna zawodniczka Wdowiuk z MUKS-u Poznań. Także...
Marta Wdowiuk. Tak. Wyjściowa zawodniczka z pierwszoligowej.
Także tutaj.
A trenerem asystentem był nasz trener Marek Lewidziński, więc było dużo poznańskich akcentów.
Tak a propos, kończąc jeszcze zeszły sezon przed muzycznym oddechem, troszeczkę widziałem, że żałowaliście, bo bardzo prestiżowo się do tego w klubach przede wszystkim podchodzi, widząc też po zachowaniu do Mistrzostw Polski do lat 22. Tam przynajmniej jest ta polska rywalizacja. Ach, już prezes, nie spodobało się, że przypominam ten turniej.
Bo mnie serce boli jeszcze.
Bo tam ile punktu zabrakło, żeby walczyć medale, a jak się nie walczy o medale, to ląduje się na miejscu 5. I...
No, mieliśmy zespół,
a mieliście zespół na Mistrzostwo Polski.
Tak, mieliśmy. To właśnie taki bardzo sezon, który uczył pokory w tych grupach młodzieżowych. W U22 i w U18 mieliśmy zespół, który mógł walczyć o złoto. Zajął jedna drużyna i druga zajęła 5 miejsce. To i tak bardzo wysokie, bo to pamiętajmy, że to są Mistrzostwa Polski. I nagle się okazuje, że zespół U16, gdzie sukcesem awans do finału już był takim wielkim, gdzie trenerkami są Małgosia Łabęcka-Chojnacka i Danusia Łabęcka. Czyli one tworzą zawsze niby z niczego wszystko i nagle się okazuje, że ten zespół zdobywa srebro. Ten właśnie taka wielka, wspaniała niespodzianka. To złagodziło jakby ten ból po U22.
Sport jest przewrotny, szczególnie kobiecy, więc to mnie nie dziwi. No to za chwileczkę sobie i omówimy skład i o tym sezonie przyszłym, do którego już właściwie prawie jesteście przygotowani, porozmawiamy, ale teraz na muzyczny oddech musimy sobie pozwolić.
Sportowa Arena.
Och, gdybyśmy jeszcze mogli włączyć mikrofon, gdy sobie tutaj poza anteną rozmawiamy, ale powiemy o czym rozmawiamy. Oczywiście też o koszykówce, o składzie zawodniczek na kolejny sezon, bo przypomnę, Enea AZS Poznań, kobieca koszykówka, to dzisiaj temat Sportowej Areny. Paweł Leszek-Klepka, prezes poznańskiego klubu, i Łukasz Zarzycki, wiceprezes do spraw sportowych, są naszymi gośćmi. To, co się udało w porównaniu z poprzednimi latami bardzo szybko skompletować, czyli skład. Zacznę, panowie, od góry, czyli sztab trenerski, bo on się też zmieniał w zeszłym sezonie. Był trener Dobrowolski, któremu niejako pomagał w roli, trudno powiedzieć, drugiego trenera, ale Marek Lebiedziński. W trakcie sezonu to zamieniliście i sezon kończył Marek Lebiedziński. Faktycznie taki bodziec sprawił, że ten zespół zaczął funkcjonować inaczej, lepiej się prezentować. No i Marek Lebiedziński nadal będzie prowadził zespół, ale ten sztab troszeczkę inaczej będzie wyglądał. Jak?
Tak, dokładnie. Nastąpiły zmiany. Pierwszym trenerem będzie, tak jak tą drugą część sezonu, Marek Lebiedziński. Jego asystentem będzie Tomasz Baszak, były zawodnik m.in. Politechniki Poznańskiej pierwszoligowej. W tej chwili od kilku lat już trener tutaj drugiej klasy, koszykówki. Między innymi działa w tej chwili na Politechnice, gdzie prowadzi zespoły uczelniane. I tutaj chcieliśmy właśnie też coś zmienić ze względu na to, że Krzysiu Dobrowolski będzie prowadził zespół pierwszoligowy. Tak się tutaj dogadaliśmy, że po prostu trener w tym sezonie będzie odpowiadał za szkolenie pionu tego młodzieżowego.
Czyli będziecie mieli drugi zespół w pierwszej lidze na zapleczu, tak, ekstraklasy, oparty na młodzieży, i ten będzie prowadził trener Dobrowolski.
Dokładnie tak. Ze względu na to, że no tak jak widzimy, no zespół został zupełnie inaczej zbudowany. W zeszłym sezonie było bardzo dużo młodych zawodniczek, które no miały grać w ekstraklasie. No wyszło na to, tak jak wszyscy wiemy, że jednak te zawodniczki nie sprostały temu zadaniu, dlatego no w tym sezonie doszliśmy do wniosku, żeby to szkolenie młodzieży w dalszym ciągu postępowało i szło w dobrym kierunku, no musieliśmy zgłosić tutaj dla nich zespół pierwszoligowy. Oczywiście to są jak gdyby koszty dla klubu, ale no jesteśmy klubem przede wszystkim szkolącym młodzież i na tym nam zależy, żeby te dziewczyny miały możliwość grania na najwyższym poziomie, a później właśnie niektóre z nich przeskoczyły w taki naturalny sposób do zespołu grającego w basket lidze kobiet. I tutaj
to się może też, ten pierwszoligowy zespół, wrócę do tego, może przydać, bo ja, nawiasem mówiąc, z trenerem Lebiedzińskim taką pogawędkę aż na raty na 3 dni rozłożoną sobie w trakcie Mistrzostw Polski uciąłem, bo no przegraliście w Mistrzostwach Polski do lat 22 ten kluczowy mecz z Muksem, gdzie u was w AZS-ie występowały zawodniczki, które były w składzie zespołu ekstraklasowego, ale w tej ekstraklasie nie grały. Trenowały tylko zawodniczkami ekstraklasowymi. Muks oparty był na zawodniczkach pierwszoligowych, ale grających w pierwszej lidze. No i moja teoria była taka, że grająca zawodniczka pierwszoligowa jest bardziej ograna i w tym momencie była bardziej wartościowa od niegrającej zawodniczki ekstraklasowej w tym samym wieku. No to teraz będą mogły grać w pierwszej lidze.
Dokładnie, panie redaktorze.
Tą drogą
klub poszedł.
Tak? Czyli rozszyfrowałem was.
Dokładnie.
Bo trener Lebiedziński bronił, ojej, nie do końca się zgadzał, bo mówił, też poniekąd mając rację, że no, docelowo to treningi młodej 18-letniej Karoliny Stefańczyk czy jeszcze innej zawodniczki z Rymarenko na treningu mogą dać więcej niż gra w pierwszej lidze, czyli na zapleczu ekstraklasy. Tylko że mówimy tu teraz akurat...
Tylko tego trybu meczowego nie było.
No właśnie. I to chodziło tu teraz. Czyli te wszystkie dziewczyny będą grały w pierwszej lidze.
Dokładnie. Treningi jak gdyby zostaną, więc będą oczywiście nasze najzdolniejsze zawodniczki są w szerokim składzie zespołu ekstraklasy, natomiast najważniejsze jest to, żeby miały możliwość dostania też swoich minut i ten zespół pierwszoligowy będzie to jak gdyby tutaj im zapewniał. To jest na pewno nas cieszy, ponieważ no, stajemy się drugim klubem w Polsce tak naprawdę, który no, już w tej chwili ma całą piramidę szkoleniową. Czyli tak od zespołu praktycznie ekstraklasy, pierwszej ligi, drugiej ligi, poprzez wszystkie grupy młodzieżowe i tutaj się cieszymy, że to nam się udało, bo na pewno no, brakowało ewidentnie po zeszłym sezonie i ten wynik juniorek i juniorek starszych pokazał nam, że tutaj jednak był problem. Natomiast no i tak w zeszłym sezonie był nie do rozwiązania, bo no nie byliśmy w stanie finansowo zagrać w jednej i drugiej kategorii. No w tym roku na szczęście jakoś to nam się udało tutaj pozbierać i w ten sposób będziemy grać.
Wracając do sztabu trenerskiego, Tomasz Baszak asystentem trenera Lebiedzińskiego i wzmocniliście tak sztab przygotowania fizycznego?
Znaczy tak, Dawid Dzikiewicz będzie trenerem motoryki, ale to jest chłopak, z którym już współpracowaliśmy 2 sezony. W tej chwili jest absolwentem Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. tego rozwija się dalej w tym kierunku i na pewno tutaj jest bardzo dużym wsparciem dla nas. Opieką fizjoterapeutyczną i opieką medyczną zajmować się dalej będzie dr Grzegorz Szperzyński oraz Marcin Lubik. I tak praktycznie, tak, tutaj ta sama, ten sam zespół ludzi, no tutaj mamy te tematy sprawdzone, jeśli były jakiekolwiek kontuzje, to naprawdę dziewczyny bardzo szybko dochodziły do zdrowia i to są naprawdę, mogę powiedzieć, wybitni specjaliści i tutaj na pewno, jeśli chodzi o te tematy, to na pewno jesteśmy w czubie Ekstraklasy.
Jeśli chodzi o zawodniczki zagraniczne, to nie jest transfer, ale obawiam się, że też, wydaje mi się, że dużym wyczynem było utrzymanie rozgrywającej Jasmine Davis, Amerykanki, bo to było jedno z objawień ligi. I tu trzeba było popracować, ale szybko się pan z nią dogadał, panie prezesie.
No, to był nasz główny cel i to co powiedziałem na samym początku audycji, że wiedząc o tym, że mamy oparcie w fantastycznym sponsorze Enei i w mieście Poznaniu, mogliśmy pozwolić sobie już na wczesne rozmowy, bo gdybyśmy to zostawili do czerwca, lipca, tak teraz, to już jazz by była już na pewno w jakimś innym zespole. Także to był najważniejszy dla nas transfer tego sezonu. W momencie, kiedy ona powiedziała tak, podpisaliśmy dokumenty, wiedzieliśmy, że możemy ze spokojem budować już cały skład, tą resztę właśnie.
Jeśli chodzi o niskie zawodniczki, to jeszcze jest Alena Samburska, reprezentantka Ukrainy. Tak grała w reprezentacji.
Tak, tak. Tutaj mieliśmy też dosyć dużo zawodniczek do wyboru, jeśli chodzi na tą pozycję. Trener postawił tutaj właśnie na Olenę Samburską. Mamy nadzieję, że tutaj ten gracz będzie nam zdobywał przede wszystkim dużo punktów. Dwa sezony temu występowała w składzie tutaj zespołu z Sosnowca. Później niestety Alena złapała kontuzję, ale w 6 meczach zdobywała średnio 15 punktów. I naprawdę tutaj powinna być dosyć dużym wzmocnieniem tej pozycji.
Irena Matowicz, reprezentantka Czarnogóry, kolejna zagraniczna zawodniczka, bo 4 takie znajdujemy w waszym składzie. Skrzydłowa, 1,80 m.
Dokładnie. Tutaj, jeśli chodzi o Irenę, to też tutaj przede wszystkim patrzyliśmy na to, żeby to był zawodnik mobilny na pozycję 3-4. Potrafi zagrać i przodem, i tyłem do kosza. Tutaj dla nas to jest najważniejsze. Ale przede wszystkim zdobywa też bardzo dużo punktów. I tutaj można powiedzieć jasno, że przy tym zestawieniu Davis, Matowicz, Samburska na pewno nie będziemy mieli problemów, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. Pytanie tylko, jak taki zestaw na boisku będzie się spisywał w obronie, bo jak wiemy, koszykówka tak naprawdę to też w sumie najważniejszą tutaj kwestią jest dobra obrona, dobry defense i miejmy nadzieję tutaj, bo każda z nich pojedynczo potrafi bronić, ale jak to wyjdzie zespołowo, jeśli tutaj też to by wypaliło, to naprawdę może być to dosyć ciekawe tutaj trio, które naprawdę zagraniczne, które na tych pozycjach nas dosyć można zabezpieczyć, a dodatkowo mamy tutaj też przecież kilka bardzo fajnych, młodych, zdolnych Polek, które na pewno uzupełnią tutaj te pozycje.
Kończąc wątek zagraniczny, trzeba zacząć od tego, że nie będzie zawodniczki, która była jedną z takich, przynajmniej jeśli chodzi o młodzieżową koszykówkę, ikon poznańskiego AZS-u, bo odeszła Daria Marciniak. A tak jak przez całe lata w pierwszej lidze, w tym zeszłym sezonie w Ekstraklasie, zawsze gdzieś tam pod koszem Daria była.
No Daria szukała zawsze swojego miejsca i myślę, że po tylu latach gry w AZS-ie chciała sobie zmienić klimat. Takie ja odnoszę wrażenie. Złożyliśmy jej oczywiście ofertę gry w Poznaniu. Nie skorzystała z tego, ale my ją traktujemy jak taką córunię swoją, bo od początku, od tego wieku kadeckiego, prawda, zawsze z nami była, tak jak Kinga Woźniak-Demczur. Zawsze jej, teraz jak odchodziłam, powiedziała mi, że zawsze drzwi w AZS-ie dla niej będą otwarte, bo to jest, ona jest zawodniczką AZS-u i zawsze nią zostanie. Czasowo tylko jakby oddana do innego klubu.
Do Ślęzy, tak?
Do Ślęzy Wrocław. Ja myślę, że wcześniej czy później Daria wróci do Poznania.
Może ograna już na poziomie takim, że nie będzie trzeba Amerykanek ściągać?
Musi tylko uważać, że jej młode koleżanki mogą zająć jej pozycję i to szybko.
Ale na razie
jest kilka zdolnych.
To miejsce będzie zajmowała chyba Halia Hillsman, Amerykanka. 96 rocznik, czyli jeszcze stosunkowo młoda zawodniczka, ale prawie 2 metry wzrostu, 196 centymetrów. No to takie podkoszowe wzmocnienie, przynajmniej jeśli chodzi o liczby, o wzrost, to mocne.
Znaczy tutaj też bardzo, tu chyba, żeby tak nie skłamać, obejrzeliśmy około 50 ofert, jeśli chodzi o zawodniczkę pod koszem, czyli centra. Tutaj z trenerem wspólnie zdecydowaliśmy, że nie będzie, to Halja Hilsman. Jest to zawodniczka grająca w lidze NACA, w drużynie uniwersyteckiej z Teksasu, czyli w bardzo mocnym zespole. I liczymy na to, że to będzie naprawdę odkrycie tutaj polskiej ligi. Po raz pierwszy przyjedzie do Europy. Jest to młoda, 21-letnia zawodniczka, więc na pewno będzie chciała. To będzie jej pierwszy zawodowy kontrakt. Liczymy na to, że to będzie naprawdę bardzo duże wzmocnienie. No i liczę na to, że to będzie jakieś odkrycie tutaj ligi, bo wtedy na tych dwóch kluczowych pozycjach mamy zawodniczki właśnie amerykańskie, czyli Jasmine Davis i Kelly Hilsman. Powiedzmy sobie szczerze, że no to są zawsze najważniejsze pozycje. No mieliśmy problem w zeszłym roku na centrze, no bo nie mieliśmy takiego typowego centra. Natomiast no tym, mamy nadzieję, że tym razem to się poprawi i tutaj będziemy mogli liczyć i na dużo zdobytych punktów, ale przede wszystkim na dobrą zbiórkę tej zawodniczki.
Czy poza Jasmine Davis, tych zagranicznych zawodniczek, które grają w zeszłym roku, nie chcieliście nikogo zatrzymać? No Czeszka troszeczkę zawiodła, ale na przykład Ukrainka Kateryna Rymarenko?
No bardzo chcieliśmy ją zostawić.
Nie dało się.
No właśnie to, co powiedział pan prezes Zarzycki. Budżety klubów, tych czołowych, są zdecydowanie większe i nie byliśmy w stanie Kateryny zatrzymać. Po prostu oferty, które otrzymała z Lublina, przebija znacznie nasze możliwości.
Jakie mamy nowe twarze jeszcze? Ewentualnie tutaj już jeśli chodzi o Polki.
Z nowych twarzy tutaj, jeśli chodzi o Polki, to na pewno mamy Magdalenę Parysek-Bochniak. Tutaj to jest jak gdyby nasze główne polskie wzmocnienie. Magda była najlepszą, najskuteczniejszą polską zawodniczką w ogóle w całej basket lidze kobiet. Tutaj zajmie na pewno pozycję, na której grała Daria Marciniak i tutaj liczymy, że na tej pozycji będziemy mieli duże wzmocnienie, bo to jest też jedna z kluczowych pozycji na boisku. Dodatkowo uzupełniliśmy skład Dominiką Urbania, która ostatnie sezony grała w Liderze Swarzędz, a wcześniej grała w Ekstraklasie, między innymi w Tęczy Leszno. No i dodatkowo do tego wszystkiego tutaj dokoptowaliśmy kilka naszych młodych, zdolnych juniorek.
No roczniki 2000-2002.
Dokładnie tak. To są...
Ale to częściej zobaczymy chyba w pierwszej lidze
u trenera Dobrowolskiego i Zielińskiego, natomiast na pewno tutaj chcemy już dawać szansę kolejnym naszym młodym wychowankom, więc na pewno gdzieś będzie możliwość, żeby zadebiutowały w Ekstraklasie, jeśli będzie taka możliwość, bo to, o to tu tym wszystkim chodzi.
Nie ma zawodniczki, jest zawodniczka, która no, chyba musi być i nie ma możliwości, żeby jej nie było, ale jak ktoś przegląda skład, to może się zdziwić, bo była zawsze Kinga Woźniak, a teraz od tego sezonu będzie Kinga Demczur, ale to jest ta stara dobra kitka, panie prezesie, ale tak, podobno bawiliście się dobrze na weselu.
Tak, no zabawa bardzo dobra, zresztą na weselu i u pana prezesa Zarzyckiego dwa tygodnie wcześniej.
A gratulujemy, panie prezesie.
Tak, bo to była zabawa. No i później u Kingi 15 czerwca, także czerwiec był bardzo koszykarsko-zabawowo ważnym dniem, bo wiele reprezentantek kraju bawiło się tu i tu. Także no, kitka jest naszym symbolem i kitka jeszcze prezentuje bardzo wysoki poziom sportowy, także to jest bardzo fajna zawodniczka, mądra, inteligentna i ona też przy tych właśnie przy Alenie i przy Jazz na tym jedynce, dwójce, będziemy mogli pozwolić sobie na bardzo fajną rotację i nie będą grały już wtedy po 40 minut, po 35, tylko możemy naprawdę na świeżości wiele meczy ugrywać.
Ale też pokazał ten sezon, na przykładzie Kingi Woźniak, też trochę Darii Marciniak, które w pierwszej lidze przez całe lata, już od właściwie wieku 18-19 lat, były wyróżniającymi się zawodniczkami. Kinga zresztą wielokrotnie 40 minut ciągnęła mecz pierwszoligowy, tak. No ale gdy przyszła Ekstraklasa, poziom wyższy, treningi dwa razy dziennie, co jest standardem w Ekstraklasie w szczytowym momencie sezonu, to też pokazało, że no, nie powiem, że się zderzyło, ale potrzebowała czasu, żeby troszeczkę okrzepnąć w tej Ekstraklasie. Trzeba się było do niej przystosować sportowo.
Znaczy, no myślę, że obie nasze zawodniczki właśnie wyróżniające się w pierwszej lidze, no musiały trochę tego frycowego tutaj zapłacić, tak? No Kinga zdecydowanie lepiej się prezentowała niż Daria Marciniak na początku, bo Daria nie mogła w ogóle się odnaleźć tutaj w tej Ekstraklasie, dopiero później w tych kluczowych momentach też zaczęła grać. No powiedzmy sobie szczerze, no to jest zupełnie inne granie, to są zupełnie inne realia, no tutaj są zawodniczki zagraniczne, no czego w pierwszej lidze nie ma i musiała sobie powiedzieć jasno, że na pewno to jest jak gdyby krok tutaj do przodu, ale liczę na to, że w tym sezonie już Kinga, jako tutaj nasz kapitan, na pewno będzie tutaj grała na bardzo wysokim poziomie i tutaj będzie jedną z kluczowych zawodniczek, na to liczymy. Jest też takim wzorem dla naszych młodych zawodniczek, no bo tak naprawdę od całą karierę spędziła w AZS-ie, jest taką, można powiedzieć, ikoną AZS-u i też pokazuje ścieżkę kariery tym wszystkim naszym dzieciom, dziewczynkom, które tutaj u nas trenują i że każda z nich może tak naprawdę być taką Kingą Demczur, grającą później i we wszystkich reprezentacjach Polski, a także grać w Ekstraklasie.
Jest budżet zebrany, panie prezesie, na sezon 2018 czy 19, czy jeszcze brakuje troszkę?
No troszeczkę jeszcze zawsze brakuje, bo zależy też jak na to się spojrzy. Ogólnie można powiedzieć, że ten brak nie jest aż tak przerażający jak poprzednie lata, więc najwyżej będzie jeszcze bolało moją kieszeń i pana prezesa i przyjaciół jeszcze wiele, ale myślę, że jesteśmy w stanie jeszcze kilka rozmów przeprowadzić. Jutro idziemy na następną rozmowę z jednym z naszych poprzednich sponsorów. Nie zdradzę, jeżeli powiem wiele, jak powiem, że idziemy do Galerii Abenida. Mhm. Mam nadzieję, że zostanie ta galeria z nami i nam pomoże. Jeżeli zdecyduje się pozostać na tym samym poziomie, można powiedzieć, że budżet mamy zapięty. Jeżeli nie, to musimy trochę jeszcze pobiegać, poszukać. Mamy tych samych zakłady drobiarskie Kozie Głowy, Agrobex, no tak mówię, NA, miasto Poznań. No mamy bardzo solidnych sponsorów. Namawiamy ich do tego, żeby jeszcze bardziej się zaangażowali w pomoc w naszą koszykówkę, a my będziemy pokazywać, że tych pieniędzy, które nam dają, nie marnujemy.
Enea i miasto Poznań to jednak zdecydowanie najwięksi sponsorzy. To są wasze główne źródło utrzymania.
Tak. Bez miasta Poznania, bez Enei byśmy nie byli w stanie grać.
Ta miejska dotacja ile wynosi w waszym przypadku?
No w tej chwili jest konkurs, także jesteśmy w trakcie rozstrzygnięć. No, mamy swoje marzenia, swoje założenia.
A w zeszłym roku było 600 tysięcy złotych?
650 tysięcy, tak. Uh-huh. Wiemy, że zrealizowaliśmy wszystko zgodnie z planem, że władze miasta są zadowolone z tego, co zrobiliśmy. Rozliczenie w pełni mamy złożone, także nie zmarnowaliśmy żadnej złotówki. Przypominam, że prezesi pracują za darmo w tym klubie.
Dobry wieczór. Jesteśmy na...
Tak, Rafał, przyciszę Mariko, Rafał z tej strony.
Tak. Witamy panie Rafale.
Witam panie Grzegorzu, witam pana prezesa, pana Pawła, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich, tak, no, powiem tak, no, chciałbym się tak zapytać nieskromnie, jakie są te cele, że tak powiem, od początku nie słuchałem, ale jakie są cele na przyszły sezon, że tak powiem, AZS-u i czy naprawdę, panie Grzegorzu, czy no, pan jako tam, że tak powiem, człowiek, który wie o wielkopolskim sporcie niemal wszystko, co z tą halą, czy ta arena tam się robi, czy ta nowa hala powstanie, jak to wygląda, bo ta hala na tym Piotrowie, to jest trochę tak daleko, że tak powiem, od centrum miasta, ale jeżeli państwo się zobaczą...
A to zależy, pytań, skąd kto jedzie.
No zależy, ja wiem, no ale tak...
No pan z Grunwaldu kawałek ma.
No więc właśnie, więc tam raczej w te kierunki nie jadę. Ale co tam z tą areną, bo przetargi przejęły, jak to tam wygląda i że tak powiem, jakie cele są stawiane przed AZS-em, bo ja wiem po cichu w to, że ta koszykówka się odrodzi. I AZS, i może też ten biofarm, basket ten męski się odrodzi. No wierzę, bo na koszykówkę zawsze było zapotrzebowanie w Poznaniu, no mówmy się, no zawsze było wielu kibiców na meczach koszykówki, no, czy dawnego Lecha, to... czy dawnej Olimpii, AZS-u, czy
tam... Nie licząc piłki nożnej, która zawsze jest poza konkurencją, no, to ja używam określenia sport numer jeden, to był
Lecha,
zawsze w
Poznaniu. AZS, Olimpia, tak. Kiedyś myśmy w Ekstraklasie, czy zespoły kobiece...
Panie także... Rafale, dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Dziękujemy. Do tematu hali jeszcze wrócimy, bo faktycznie o arenę, mówiąc o hali, o arenę nie zahaczyliśmy, ale tak pytając o ten budżet, to tak właśnie chciałem zmierzać do tego, czy coś więcej niż w tym sezonie, bo teraz no właściwie wasze miejsce było prawie, że tuż za playoffami, ale bardziej jednak nie oszukujmy się, to była walka o utrzymanie i trzeba patrzeć, kogo mieliście za plecami niż nad sobą. No to czy wreszcie troszeczkę w górę będziecie patrzeć? Ja nie mówię, że zaraz walka o medale, bo spokojnie trzeba podejść metodycznie do tego, ale na co ten zespół będzie stać?
Nie wiem, jak będą wyglądały zespoły, jakie będą wyglądały ich składy, ale po to działamy w sporcie, żeby osiągać jakieś sukcesy. Cel jest gra w playoffie. I myślę, że nie wiem, jak pan prezes do spraw sportowych do tego podejdzie, jak trener, zawodniczki, ale taki cel możemy sobie postawić i
wejść
uważam,
do
że jest to całkiem realne, ale wiemy o tym, że w sporcie oprócz pieniędzy, dobrych zawodniczek potrzebne jeszcze jest szczęście. Uh-huh. A to jest bardzo sport urazowy. Jeżeli to nas ominie, nie będziemy mieli problemu z kontuzjami, to liczę, że między 8 a 6 miejsce jest realne.
Czasami kwestia jest trafienia ze składem i nie da się ukryć, że większość zespołów jeszcze w trakcie rozgrywek zmienia, bo okazuje się, że zawodniczki niektóre zawodzą, inne łapią kontuzje. Wy też w zeszłym sezonie z jednymi się żegnaliście, drugie ściągaliście w trakcie rozgrywek.
No kontuzja Jazz w drugim meczu.
No właśnie, ale też no, tego można wam życzyć, żeby uniknąć czegoś takiego, tak? Żeby za dużo rotacji nie było.
Znaczy no tak, na pewno chcielibyśmy tego uniknąć. No, w zeszłym sezonie to wszystko było na takich wariackich papierach, więc musieliśmy tutaj szybko działać. Natomiast no, w tej chwili uważamy, że te transfery, które dokonaliśmy, są jednak bardziej przemyślane. Mieliśmy więcej na to czasu. No, liczymy na to, że prędzej będziemy szukać jeszcze może jakiejś dodatkowej zawodniczki, aniżeli będziemy musieli zmieniać tutaj te, które zakontraktowaliśmy. Więc tutaj na to bardzo mocno liczymy, że w tym roku ten scouting został wykonany, w lepszym kierunku i tutaj z tymi zawodniczkami zagranicznymi no nie będzie już takich problemów, jakie mieliśmy w zeszłym sezonie, więc tutaj naprawdę, jeśli tutaj był prezes zawsze optymista, ja też uważam, że trzeba sobie cele stawiać jak najwyżej, no na pewno ta walka o ósme miejsce no nie będzie łatwa, tak, bo powiedzmy sobie szczerze, że te kluby jednak dysponują jeszcze większym budżetem, ale przy jakimś dużym szczęściu już nawet przecież w zeszłym sezonie potrafiliśmy powalczyć z niektórymi zespołami z czołówki, przecież między innymi wygraliśmy mecz tutaj z Basketem Gdynia w Poznaniu, nawiązaliśmy walkę w Bydgoszczy przecież z Artego, we Wrocławiu ze Ślęzą, więc dlaczego nie, jeżeli ten zespół musi się prezentować lepiej, bo przynajmniej na papierze jest silniejszy, to też na pewno podejmie walkę z tymi zespołami z czołówki i mam nadzieję, że się uda nas no, kilka niespodzianek sprawić, a wtedy no, jest na to szansa. Tak jak w zeszłym sezonie w pewnym momencie też tak wcale nie wyglądaliśmy źle przed takimi meczami, po tej serii czterech zwycięstw, co mieliśmy z rzędu, tak naprawdę później była szansa jeszcze na te playoffy się załapać. No, tylko po prostu kilku takich ważnych meczów, między innymi Zagłębiem Sosnowiec, później z Ostrowią, mogliśmy powalczyć w Lublinie. Jakbyśmy te mecze wygrali, to wcale nie było powiedziane, nawet była szansa do tej ósemki się załapać. Natomiast no, personalnie jednak nie byliśmy jeszcze na to przygotowani. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie.
A w Lublinie hala przy basenie i tam tak chlor wszechobecny i tylko podobno pszczółka, bo tak się zespół akademicki nazywa, potrafi tam grać. Ile budżetu w takim razie, ile będzie wynosił ten budżet, panie prezesie? Jaki by pan sobie wymarzył, żeby mieć? No ten milion złotych to...
Dwa razy większy. To wtedy był spokojny o walkę w playoffach i walkę...
Czyli taki ponad dwumilionowy nawet, tak?
Tak, tak. No to mamy większy niż w zeszłym roku.
Czyli to tak ponad milion złotych trzeba mieć i to tak...
Tak, no i mieć tą pewność, że te pieniądze będą wcześniej. To wtedy można sobie pozwolić na ten, tak Łukasz powiedział, scouting wcześniejszy, przygotowanie się odpowiednie, gdzie możemy teraz tylko czekać. Teraz mamy tylko problemy organizacyjne, mieszkania, wyposażenie i tak dalej, stroje,
kolory.
A to też
kolory. Są koszty i też
tak, trzeba... Tak, ale to są już drobne w porównaniu do tego, co nas dotyczyło w zeszłym roku. Mamy skład, który 16 sierpnia zacznie się przygotowywać do gry w Ekstraklasie i cel jest wysoko postawiony i zapraszamy wszystkich do hali na ulicy Piotrowo, hali Politechniki Poznańskiej, bo naprawdę...
I tramwaj tam dojeżdża.
Tramwaj dojeżdża, tak? Jest bardzo blisko.
Przystanek jest obok.
Może z Grunwaldu trochę trudniej dojechać, chociaż też nie, więc królowy Jadwigi z mostu.
Rata, tak, oczywiście.
Szóstka jedzie bezpośrednio.
Szóstka, tak? O, tak, no tak, właśnie. Tak, panie Rafale, słyszy pan na szóstkę, niech pan idzie i dojedzie tam.
I naprawdę tam jest fajnie, czysto, przejrzyście.
Tak, oświetlenie dobre, tak nie gra się w pół roku. A propos areny, ona ma być zamknięta w 2019 roku na rok, remontowana. W ogóle na razie nie rozważacie tematu powrotu, ale gdy przyjdzie 2020 rok, no życzę AZS-owi, żeby był na wysokim poziomie dalszego swojego rozwoju i piął się w górę, ale gra w kilkutysięcznej hali, no to ma być hala na 5-6 tysięcy widzów, nowoczesna podobno, czekamy co targi nam zaproponują, bo na razie jeszcze też szczegółowego projektu nie widzieliśmy. Rozważacie grę w takiej dużej hali?
Czyli na pewno czekamy w tej chwili też za projektem, bo tak jak mówiłem, już nasze doświadczenia, jeśli chodzi o grę w arenie tej starej, niewyremontowanej,
gdzie średnie
odległości po prostu od trybun do boiska no, były rzędy kilkudziesięciu metrów, no to naprawdę już nie, ta sala wtedy się już nie nadawała do takich imprez, więc jeśli ta hala zostanie wyremontowana, a rzeczywiście zapotrzebowanie na koszykówkę w Poznaniu no, będzie przewyższało możliwości hali na Politechnice Poznańskiej, no czemu nie, tak? Ale no, na pewno ta hala musi no, zostać wyremontowana, miejmy nadzieję, że być może jeszcze też skonsultowana ze środowiskiem sportowym, bo tak naprawdę no, to, co, żeby się dowiedzieć, co, czego kluby tak naprawdę by oczekiwały i czego by potrzebowały na tutaj na grę w takiej w Ekstraklasie na poziomie w takiej hali, czekamy, zobaczymy, co będzie.
A bo nikt na przykład was nie pytał, czego taki klub jak wy oczekiwałby od takiej hali? Takiego pytania
no,
nie było.
Parę lat temu, jak jeszcze firma Hochtief razem z firmą Nikel chciała przebudowywać, wtedy były takie rozmowy i rozmawialiśmy, ale od tamtej pory nikt...
No ten projekt nie wszedł w życie.
Nie wszedł w życie, ale tamten był całkiem jeszcze realne obniżenie płyty, przybliżenie, tak, zwiększenie chyba 2000 liczby widowni. A ja się jednak boję, że arena już nie nadaje się do uprawiania sportu na wysokim ekstraklasowym poziomie.
No tak jak powiedzieliśmy, zbudujmy wielką halę na 15-20 tysięcy miejsc i halę na 3 tysiące i to taką, gdzie część trybun będzie można otwierać, że przyjdzie 1000, żeby to tak, wyglądało, to jest... że ci kibice siedzą, a nie rozstrzeleni.
To się sprawdza w Europie, to nie jest żadne nowum przecież.
Uh-huh. To przeważnie przy tych dużych halach, przepraszam, przy tych dużych halach po prostu buduje się hale rozgrzewkowe i tak to funkcjonuje.
Chociażby to jest model bydgoski, tak?
Przykładem jest właśnie Bydgoszcz, gdzie przy Łuczniczce jest Artego Arena.
Mimo, że Łuczniczka to nie jest kolosalna hala, ale taka 6-tysięczna spełniająca wymogi Bydgoszczy i obok hala Artego, tak? Na tak, tysiąc miejsc?
Tak, tam 1000, 1500 i jak gdyby i zarówno zespół pierwszoligowy Astorii, jak i ekstraklasowy Artego, tak, który przecież walczy co roku w tej chwili o medale Mistrzostw Polski, gra w tej hali 1500 i to w zupełności wystarczy.
A gdyby nagle w Bydgoszczy nie wiadomo, jakie były puchary europejskie,
zawsze
to
mogą się
do Łuczniczki
obok, dokładnie.
I grać. No to jest idealne rozwiązanie. Niedaleko od Poznania. Ta Łuczniczka też już nie taka nowoczesna. Niedawno byłem tam na meczu reprezentacji. Też już mankamentów widać dużo i to, o czym nie myślano, gdy budowano tę halę w 2006 roku.
Daj nam Boże takie kłopoty, ale panie redaktorze.
Tak sobie właśnie pomyślałem w tej Bydgoszczy. I z taką małą złością, że ja na ten mecz reprezentacji polskich koszykarzy ze swoim kolegą serdecznym do tej Bydgoszczy musiałem jechać, a nie w Poznaniu, chociaż ten jeden, jak nie mógł być ten mecz w Gdyni i tego najbardziej szkoda, ale no trudno, taka jest rzeczywistość. 16 sierpnia zespół się zbierze, już z zagranicznymi zawodniczkami, też już przyjadą, czy jeszcze tam po ligach letnich będzie trzeba na nie poczekać pewnie troszeczkę, tak?
Czyli ale to dosłownie minimalnie, bo w tym roku też nam się udało dużo szybciej je zakontraktować i już około 20 sierpnia
przyjadą.
Wszystkie przyjadą,
czyli
więc dokładnie tak, będą miały 5-6 tygodni, żeby się przygotować razem z zespołem.
Sezon startuje przełom września-października?
Drugi weekend października.
O, to późno dosyć.
Tak, w tym roku jest trochę później. Ze względu z zeszłym roku były Mistrzostwa Świata, ten sezon musiał się rozpocząć trochę wcześniej, natomiast w tej chwili jest możliwość, żeby można zacząć go później.
I zapraszamy do sali na Piotrowie, gdzie tramwaj dojeżdża.
Tramwaj dojeżdża, można pieszo z centrum dojść, także tak, nie jest daleko, naprawdę.
Też mi się tak wydaje, że wbrew pozorom to nie jest takie złe miejsce. No to panowie, trzymam kciuki. Tradycyjnie podejrzewam, że gdzieś w trakcie sezonu też się spotkamy, nie wiem jeszcze na którym etapie sezonu, ale oby już był sezon rozkręcony i obyśmy byli w okolicach playoffów, żeby było o czym mówić. Zaprosimy i trenera, i przedstawiciela drużyny. A dzisiaj za wizytę w studiu dziękuję prezesowi sekcji koszykówki kobiet Enea AZS-u Poznań Pawłowi Leszkowi-Klepce. Dziękuję bardzo, panie prezesie, i wiceprezesowi do spraw sportowych Łukaszowi Zarzyckiemu. Dziękuję również za wizytę.
Dziękuję.
Zapraszamy.
I na pewno się będziemy spotykali na meczach na Piotrowie przy Moście Rocha. Ryszard Wojtowicz program zrealizował, przygotował, poprowadził Grzegorz Hałasik. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.